Trwają zatrzymania prokuratorskie w związku z aferą reprywatyzacyjną w Warszawie. Wczoraj kolejne zatrzymania. Zatrzymani zostali Mariusz P., kierownik działu nieruchomości dekretowych miasta stołecznego Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Gertruda J.F., naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, radca prawny Jerzy M., który w przeszłości pełnił funkcję koordynatora samodzielnego wieloosobowego stanowiska pracy radców prawnych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu prokuratura przedstawiła zarzuty związane z korupcją i oszustwem byłemu urzędnikowi stołecznego ratusza Jakubowi R. i 3 zarzuty adwokatowi Robertowi N., któremu w sprawie dzikiej reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie zarzucano korupcję, oszustwo i podrobienie pełnomocnictwa. Zostali zatrzymani także w ubiegłym tygodniu. Usłyszeli także zarzuty Wojciech R., ojciec Jakuba R., i Mariusz L., obaj mężczyźni, tak jak wszyscy zatrzymani w zeszłym tygodniu, usłyszeli zarzuty udziału w oszustwie na szkodę spadkobierców polskiego generała Tadeusza Kasprzyckiego, ostatniego ministra spraw wojskowych w II Rzeczypospolitej. Straty spadkobierców generała prokuratura szacuje na 27 milionów złotych. Z nami jest wiceminister sprawiedliwości, pan minister Patryk Jaki. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, ojcze.
Panie ministrze, no wygląda na to, że wreszcie coś się zaczęło, że ta sprawa, którą opozycja próbuje nadmuchać jako polityczną, po prostu jest sprawą kryminalną.
Od samego początku rzeczywiście taką sprawą było, jak wiele spraw w Polsce. Tylko do tej pory te wszystkie układy korupcyjne i zorganizowane działalności przestępcze, no, czuły się w Polsce jak ryba w wodzie. To wystarczy spojrzeć na to, jak została szara strefa, jeżeli chodzi o wyłudzanie VAT-u. Za czasów Platformy Obywatelskiej według raportów europejskich wzrosła aż do 23%. Tyle więcej pieniędzy wyprowadzano z Polski. Czyli można, instytucje szacują, że nawet 87 miliardów rocznie, jeszcze raz to podkreślę, było wyprowadzanych z Polski za pomocą różnego rodzaju przekrętów czy zorganizowanych grup przestępczych. No i to było tak, że za czasów Platformy Obywatelskiej ta przestępczość się rozwijała. Między innymi Pruszków wyszedł na wolność i czym się zaczął zajmować? Oczywiście wyłudzaniem z VAT-u. I wystarczyło tylko zmienić rząd, że doszło do głosu Prawo i Sprawiedliwość i nagle dzieją się, można było powiedzieć, cuda. I Pruszków kilka dni temu wrócił do więzienia, bo zajmował się wyłudzaniem VAT-u. I reprywatyzacja może być wyjaśniana, która do tej pory, gdzie w sprawie reprywatyzacji wszystko było chowane pod dywan. Osoby, które gromadziły gigantyczne majątki kosztem krzywdy wielu ludzi w Warszawie. Ja przypominam, że w wyniku reprywatyzacji nawet mówi się, że 40 tysięcy ludzi mogło wylądować na bruku, w tym osób starszych, dzieci, wyrzucani do piwnic, bo jakaś grupa cwaniaków chciała dorobić. No i prokuratura wszystko umarzała. W tle jeszcze całego tego procederu reprywatyzacyjnego była śmierć jednej z działaczek lokatorskich. Śmierć, może powiedzmy, bo już dzisiaj wiemy, że brutalne morderstwo, dlatego że ta pani była dzielna i wypominała tym wszystkim reprywatyzatorom, wypominała, jak wygląda sytuacja. Dlatego, no i prokuratura wszystko umarzała, a kwestia tego morderstwa uznano za samobójstwo. No to jest właśnie państwo teoretyczne za czasów Platformy Obywatelskiej i my dzisiaj pokazujemy, że kończy się państwo teoretyczne i że państwo może działać inaczej i nie będzie żadnych świętych krów. Zaczęły się zatrzymania i jestem przekonany, że to jest dopiero początek. Prokuratura w tej chwili prowadzi 150 postępowań. Pan minister Zbigniew Ziobro powołał specjalne grupy prokuratorskie, które bardzo poważnie badają odpowiedzialność wszystkich osób, które również które również między innymi umarzały wcześniejsze postępowanie.
No właśnie, zauważa się taką dużą nerwowość w studiach telewizyjnych przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, gdy mowa jest o CBA, gdy mowa jest o prokuraturze, czyli ta sprawa cały czas no, będzie do bólu wyjaśniana, jak rozumiem, bo niektórych może zaboleć. Pytanie, czy zaboli najważniejszą osobę w warszawskim ratuszu, Hannę Gronkiewicz-Walc, która ciągle mówi, że jej ta sprawa nie dotyczy.
No, to jest, ojcze, no, jak mogła jej sprawa nie dotyczyć, skoro wszyscy ci urzędnicy, ci już aresztowani, którym zostały postawione bardzo poważne zarzuty, grozi im nawet 10 lat więzienia, wszyscy ci urzędnicy wydawali decyzje, te skandaliczne decyzje w imieniu kogo? W imieniu Hanny Gronkiewicz-Walc, prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Dodatkowo, tu jest jeszcze taki dziwny niuans, że Hanna Gronkiewicz-Walc sama chciała nadzorować biuro nieruchomości, które podejmowało tą decyzję. No, z punktu widzenia jakby takiej inżynierii władzy, no to generalnie jest tak, że na przykład no, w moim resorcie szef nie ma pod sobą specjalnie departamentów, od tego są zastępcy. A tutaj, i tak działa to też w innych samorządach, czy w innych ministerstwach, a tutaj ona nagle chciała mieć ten departament, który zajmował się nieruchomościami i nagle się okazuje też, że przypadkowo jej rodzina jest zamieszana w proceder reprywatyzacji. Dlatego no, tutaj jest wiele przypadków. Prokuratura wszystko bada, ale na pewno już dzisiaj możemy mówić o odpowiedzialności politycznej. Bo jeżeli za tak wielki skandal nie podaje się polityk nie podaje się do dymisji, to dzieje się w państwie coś bardzo złego, mianowicie przesuwają się granice tolerancji dla polityków, bo jeżeli taką rzecz można tolerować, no to można też tolerować i gorsze rzeczy, prawda? Jeżeli jakby gigantyczne złodziejstwo w środku Europy, tragedie tysięcy bezbronnych ludzi, mafia prawnicza, która się dorobiła na reprywatyzacji, prawda, po 100 milionów i po ileś była kompletnie bezkarna. Sędziowie, którzy ustalali kuratorów na 140-letnie osoby. No po prostu no, państwo teoretyczne jak w soczewce. I to wszystko nie powoduje, że wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej nie podaje się do dymisji. No to trzeba zadać pytanie, to co w takim razie ma spowodować? No to jest naprawdę, to jest taki skandal, że to Platforma Obywatelska powinna wyprowadzić sztandar jak PZPR.
Wczoraj w studiu telewizyjnym TVP Info poseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński mówił, że jest ponad 60 mieszkań, które poszło w ręce męża pani wiceszefowej Platformy, czyli Hanny Gronkiewicz-Walc. Nazywa to skandalem. To jest 1 000 000 000 zł i mówi, że 1 000 000 000 to jest 9 zer po jedynce i że Warszawa jest symbolem tego, jak Platforma rządziła w samorządach. Lublin, prezydent, którego mandat został wygaszony, ma problemy z CBA, przypominał, w kilku miastach jest podobnie. I drugi z przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, warszawski radny Cezary Jurkiewicz, mówił: pani Gronkiewicz-Walc jest beneficjentem reprywatyzacji, rodzinnie jest obciążenie dla pani prezydent, no i wnosi, by rozliczyła się z nienależnych pieniędzy, to ponad 5 milionów złotych, mówi, które winna zwrócić dla prawowitego spadkobiercy, kombatanta Armii Krajowej. Co z tą kamienicą na ulicy Noakowskiego?
No bo czym innym jest, bo tutaj są dwie drogi. Znaczy, czym innym jest odpowiedzialność karna, która w tej chwili się dzieje, to znaczy działalność prokuratury, aresztowania kolejnych ludzi, ale czym innym jest odpowiedzialność o charakterze cywilnym i ta ścieżka postępowania administracyjnego. I z jednej strony mamy prokuraturę do działalności karnej, a z drugiej strony, żeby te majątki odzyskiwać bądź uzyskiwać odszkodowania czy rekompensaty, będzie komisja weryfikacyjna, która, mam nadzieję, że powstanie już, zacznie działać już w maju. Powstałaby szybciej, gdyby nie to całe zamieszanie w Sejmie i ta blokada Sejmu i torpedowanie tego projektu. I ta komisja będzie miała narzędzia, pełne instrumentarium do tego, aby przywracać sprawiedliwość. To znaczy, jeżeli dzisiaj powstaje pytanie, co będzie z tymi nieruchomościami, to jeżeli komisja zauważy, że nieruchomości zostały w sposób złodziejski pozyskane przez jednego czy przez drugiego właściciela, czy też rodzinę polityków, to się wszystko ustali, no to wtedy ta komisja będzie miała prawo albo zwrócić tą kamienicę do prawowitych właścicieli, albo jeżeli nie będzie takiej możliwości, bo ktoś nabył już mieszkanie w dobrej wierze, w tak zwanej dobrej wierze, no to wtedy zarządzić rekompensatę. Czyli to będzie to działało mniej więcej tak, że jeżeli jakaś osoba zarobiła na reprywatyzacji 40 milionów, to komisja będzie miała prawo wymierzyć rekompensatę w wysokości 40 milionów i te środki trafią na poczet osób poszkodowanych w wyniku reprywatyzacji. Dlatego no, tworzymy nowe instytucje państwa, które mam nadzieję, że sprawią, że będziemy przywracali elementarne poczucie sprawiedliwości w państwie i nadzieję na to, że polskie państwo nie musi być teoretyczne.
I tą ścieżką cywilną miałaby zająć się komisja weryfikacyjna, jak rozumiem, tak?
Tak, komisja weryfikacyjna, która mam nadzieję, że już projekt ustawy jest w Sejmie, był torpedowany przez te wszystkie strajki. Być może w ogóle to była prawdziwa motywacja tych wszystkich strajków, żeby odwlec w czasie pracę komisji weryfikacyjnej. Natomiast no, nie uciekną od tego przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, będą musieli się z tą pracą tej komisji zmierzyć. I ta komisja będzie miała, tak jak wspomniałem, bardzo szerokie narzędzia, żeby wymierzać sprawiedliwość tu i teraz.
Kiedy ona może zacząć działać? Kiedy ona już po prostu zbierze się na takim pierwszym posiedzeniu, pana zdaniem? Jaki termin jest możliwy?
Mi się wydaje, że takim realnym terminem jest maj tego roku, czyli już niedługo. No. Czas na ukonstytuowanie i na uchwalenie tego prawa, a potem na ukonstytuowanie go.
A czy jest taka szansa, że pan, panie ministrze, zasiądzie na czele tej komisji?
Nie wykluczam takiej możliwości, ale decyzje jeszcze nie zostały w tym zakresie podjęte. Natomiast no, jakby nie mam żadnej wątpliwości co do tego, że ta komisja będzie no, czymś nowym w polskim systemie. Czegoś takiego jeszcze nie było. Ale to jest... Dlatego tworzyliśmy tą komisję, tą nową instytucję, żeby polskie państwo nie przegrało znów z grupą cwaniaków. I dzisiaj znów mamy krytykę wielu autorytetów prawnych, że takie działania to są działania niezgodne z konstytucją, ale ja chcę przypomnieć, że dokładnie to samo mówili w przypadku prokuratury, jak reformowaliśmy prokuraturę, że wszystko, co robimy, jest niezgodne z konstytucją. Co się okazało? Okazało się, że mamy gigantyczny sukces, to znaczy wszystkie sprawy, które do tej pory, za czasów tej tak zwanej niezależnej prokuratury, były umarzane bądź chowane pod dywan, nagle się okazuje, że można prowadzić te postępowania i można je prowadzić dość skutecznie. Nagle Pruszków wraca do więzienia, nagle zagadkowe śmierci są wyjaśniane, nagle afera reprywatyzacyjna ruszyła. Wszystko się dało. Jestem przekonany, że dokładnie tak samo będzie z komisją weryfikacyjną, czy z tym, na co wszyscy również czekają, znaczy reformą sądów.
O tej reformie jeszcze może za chwileczkę. Wróciłbym do nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy w sprawie afery reprywatyzacyjnej, która wczoraj miała miejsce. Wspomniany już warszawski radny Cezary Jurkiewicz mówi, że Platforma Obywatelska zrobiła akcję medialną, bo jako główny przekaz dała ustawę o metropolii, natomiast reprywatyzacyjną zepchnęła. Co ciekawe też miał powiedzieć, że Platforma Obywatelska najprawdopodobniej zaprosiła urzędników do ławek dla gości. Ludzie byli na sesji, nie dostali się na nią, bo jak mówi właśnie, ławki dla gości zajęli urzędnicy zaproszeni najprawdopodobniej przez Platformę Obywatelską i mówi, to była klaka, która krzyczała i przerywała wypowiedzi kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Miał być też słynny pan Andrzej, znany z prowokacji, który funkcjonował jako osoba, która chciała rozbić między innymi kampanię wyborczą Andrzeja Dudy w 2015 roku. No, człowiek, który jak się okazało był blisko Bronisława Komorowskiego. Pani Hanny Gronkiewicz-Walc nie było na sesji, bo wyjechała na urlop.
To pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, jak Platforma traktuje ludzi. Dla nich ludzie, szczególnie dla nich ludzie, to jest sprawa drugorzędna. Oni nie chcą się wsłuchiwać w ich potrzeby, nie chcą się też zmierzyć z ich oczekiwaniami. Dlatego po prostu zagrodzili miejsce dla ludzi, która przecież powinna być zarezerwowane miejsce dla ludzi i powinny być zarezerwowane na każdej sesji Rady Miasta w Polsce, jakakolwiek to rada nie jest, bo ja przypominam, że przecież no, to są instytucje publiczne, które pracują i służą ludziom przede wszystkim, obywatelom Polski. Natomiast widać, że Platforma boi się z tym zmierzyć. No i to, co wczoraj widzieliśmy, to był taki pokaz klakierstwa. To znaczy Platforma chciała słyszeć brawa od własnych działaczy, wolała słyszeć brawa od własnych działaczy, niż zmierzyć się z prawdą. I to jest ten drugi wątek, to znaczy ucieczka pani wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej Hanny Gronkiewicz-Walc, która no, zamiast próbować obronić te wszystkie sprawy związane z reprywatyzacją, to po prostu uciekła jak tchórz. I to też jest pewnego rodzaju, w mojej ocenie, no, próba przyznania się do winy. Znaczy, to tak to można czytać, że skoro się boi zmierzyć z prawdą, no to to przyznaje się do winy. I też tak jakby z ust Platformy Obywatelskiej państwo często usłyszycie, że no reprywatyzacja to jest jakby wszyscy są zamieszani, PiS też jest zamieszany. To ja zawsze zadaję takie pytanie. To jak to się stało, że wśród rodzin polityków Prawa i Sprawiedliwości nie ma nikogo, kto się dorobił na reprywatyzacji, a wśród rodzin polityków Platformy i owszem, i to dowiadujemy się o tym procederze coraz więcej. To pokazuje też, czy Platforma Obywatelska miała w tej sprawie dobre intencje, czy nie, jeżeli jej rodziny na procederze reprywatyzacji z tego procederu same korzystały. A w tle jeszcze jest za czasów Platformy Obywatelskiej, najważniejsze jest to, że za czasów Platformy Obywatelskiej rozrósł się najbardziej taki, powiedziałbym, skandaliczny preceder tak zwanych czyścicieli. Na czym to polega? No polega się na tym, że zatrudniało się specjalne firmy, żeby wyrzucać biednych ludzi na bruk. To właśnie za czasów Platformy Obywatelskiej taki preceder się rozrósł. No, specjalne firmy, były budowane specjalne firmy, które miały na celu wykańczać psychicznie ludzi, którzy na przykład siłą chcieli zostać w tym mieszkaniu, to podnoszono im czynsze w taki sposób, że nie mogli ich spłacać i wciągano w pętlę zadłużeń. To jest po prostu tak haniebne działanie państwa, że to się w głowie nie mieści. I że po prostu po tym wszystkim, że jeszcze politycy nie podają się do dymisji, to tak jak mówię, to jest przesuwanie granic tolerancji dla polityka. To jest powstaje fatalny zwyczaj w Polsce.
Panie ministrze, a ile zarabiają w Polsce sędziowie? No bo pamiętamy sędziego takiego znaczącego w Polsce, który nie wyjeżdżał na urlop, no i zaoszczędził, jeśli dobrze pamiętam, około 150 tysięcy, które trzeba mu było za niewykorzystany urlop podarować. Wczoraj pracownicy ochrony jednego z hipermarketów ze sprzętem elektronicznym mieli wskazać jako sprawcę kradzieży sędziego wrocławskiego sądu, który zdaje się ukradł, czy miał ukraść na kwotę 2000 zł pendrive'y. Gdyby to była prawda, bo czynności sprawdzające trwają, no to znaczy, że całkiem niewiele sędziowie zarabiają, skoro muszą kraść pendrive'y w hipermarkecie ze sprzętem elektronicznym, zasłaniając się najpierw także immunitetem sędziowskim. No a jeżeli obywatel w sądzie trafi na sędziego, który kradnie w hipermarkecie, to co ma zrobić?
No jeżeli ta informacja ojcze by się potwierdziła, że to chodzi o sędziego sądu apelacyjnego, czyli no niemalże najwyższego sądu w Polsce, najważniejszego w danej części regionu, sędziego, który zarabia bardzo dużo, no bo sędziowie sądów apelacyjnych już zarabiają no naprawdę dużo. To są kwoty, które no myślę, że to jest kwota porównywalna do kwot, jakie zarabia premier państwa. To by pokazywało, w jakim stanie jest polskie sądownictwo. No to już by był przykład po tych ostatnich przykładach 300 tysięcy odszkodowania dla gangstera od sędziego Tulei za to, bo celi mu było za ciasno. No, po prostu naprawdę polskie państwo, obraz polskiego państwa wygląda fatalnie, szczególnie jeżeli spojrzymy właśnie na polskie sądownictwo, czy na polski wymiar sprawiedliwości. Dlatego z tak dużą determinacją ten wymiar sprawiedliwości chcemy zmieniać. Udało się to już zrobić z prokuraturą. Udało się w dużej części to zrobić z komornikami. Udało się więźniów posłać do pracy. Tu mamy naprawdę bardzo duże sukcesy, a teraz przyszedł czas na sądy. I w sądach chcemy zrobić gruntowną reformę, która będzie polegała na tym, że przede wszystkim sędziowie już przestaną zachowywać się w sposób kastowy, to znaczy sami będą siebie wybierali, sami siebie będą oceniali, sami będą decydowali o swojej karierze. W razie te kryteria staną się bardziej obiektywne. Do tego chcemy sprawić, że postępowania w sądach będą krótsze. Mianowicie wprowadzamy szereg rozwiązań takich, które sprawią, że w Polsce nie będzie się już czekać na wyrok po 15 czy po 10 lat, bo to jest wielki grzech polskiego sądownictwa. Wprowadzamy między innymi kary za przewlekłość w postępowań, ale chcemy też więcej sędziów, tych, którzy dzisiaj reprezentują, pełnią tak zwane funkcje reprezentacyjne. A przypomnę, bo to są szokujące dane, na ponad 10 tysięcy sędziów, prawie 4 tysiące z nich pełni jakieś funkcje, które odciągają ich od orzekania. No to jest wielki skandal. No po prostu to naprawdę, i my chcemy sprawić, że więcej sędziów zajmie się orzekaniem. ale jednocześnie no, wprowadzamy to, przeciwko czemu sędziowie tak mocno protestują, mianowicie losowanie składów sędziowskich. Tak, żeby jakby no, była zawsze pewność, że to nie jest tak, że...
Że są ustawiane składy.
Tak, że ustawiane są składy. Nie, mają być obiektywne losowanie. Wprowadzamy to, przeciwko czemu tak sędziowie protestują, mianowicie jawność oświadczeń majątkowych, tak? Dlaczego? No choćby dlatego, że możecie Państwo zobaczyć, no na przykład najważniejszy sędzia w Małopolsce zamieszany w aferę korupcyjną. No jakby chcemy, żeby sądownictwo stało się wreszcie usługą dla obywatela, a nie miejscem, gdzie obywatel czuje się niemalże jak w procesie Kafki. Dodatkowo w Polsce jest tak, że jest bardzo wielu dobrych sędziów. To znaczy, tylko problem polega na tym, szczególnie tych najniższych szczeblach, którzy pracują najwięcej, tylko problem polega na tym, że oni nigdy nie mogli awansować właśnie dlatego, że nie wciągali się w żadne koterie. Nie prowadzili jakiegoś życia towarzyskiego i spółdzielnianego i tak dalej, jakkolwiek to nazywać. I często byli w Polsce niedoceniani. My chcemy to zmienić. My chcemy sprawić, aby kryterium jakości pracy sędziego był najważniejszym kryterium, aby kryteria awansów były obiektywne. Chcemy dać szansę po prostu tym sędziom, którzy do tej pory takiej szansy nie dostawali, bo nie byli, tak jak wspomniałem, w różnych koteriach. Tak chcemy stworzyć ten system, a ci sędziowie, których widzimy na co dzień, te tak zwane elity sędziowskie, które boją się losowań składów sędziowskich, czy boją się oświadczeń majątkowych, to chcemy im powiedzieć, że już wasz czas minął.
Coś mi się wydaje też, panie ministrze, że łatwiej posłać więźniów do pracy po to, żeby no też zarabiali na siebie, aniżeli ruszyć, jak pan mówi, te koterie sędziowskie. No, znamy choćby opinię KRS-u do projektu nowelizacji ustawy na ten temat. Mówi pan o tym, że no, nie jest łatwo reformować ten system sądownictwa. On tak mnie jako takiemu obywatelowi z ulicy, no jawi się jako takie swoiste państwo w państwie. Można sobie wyobrazić, że za chwilę i ulica, i zagranica zostaną też uruchomione, bo padnie zarzut, że niszczycie niezależność, niezawisłość sędziowską.
No tak, no to ja często słyszę ten zarzut, że my będziemy że naszym działaniem zabieramy sędziom autorytet, natomiast no, nie da się zabrać czegoś, czego nie ma. Problem polega na tym, że polskie sądownictwo, szczególnie te elity sądownicze, miały czas na reformę 25 lat i tego nie zrobiły. I dzisiaj przychodzi czas, żeby powiedzieć dość. Mieliście już dużo czasu, żeby pokazać, co potraficie. I trzeba zabrać po prostu to korporacji, trzeba zabrać sądownictwo korporacji i oddać je ludziom. Ponieważ sądy to mają być usługa dla... Sądy, to jeszcze raz podkreślę, to ma być usługa dla obywatela. Sędziowie muszą się nauczyć, że nie są sami dla siebie, że nie są jakąś enklawą, nie są państwem w państwie, tylko przede wszystkim sprawują sferę imperium w zakresie sprawiedliwości. Oni mają stać na straży sprawiedliwości. I jeżeli pełno wyroków w Polsce jest po prostu skandalicznych, wbrew jakby logice, zdrowemu rozsądkowi, które nie mają nic wspólnego ze sprawiedliwością, to żaden sędzia nie powinien się zasłaniać niezawisłością. Po to są sędziowie, żeby dbać o sprawiedliwość. I często niestety tak nie jest. Można usłyszeć niemalże, że bardzo często na ulicy, że w polskich sądach można znaleźć wszystko za wyjątkiem sprawiedliwości. I to musi się zmienić.
Panie ministrze, czy prokuratura już zaskarżyła wyrok warszawskiego sądu w sprawie Ryszarda Boguckiego, któremu sąd przyznał, jak pan wspomniał wcześniej, blisko 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia za areszt w sprawie Papały? No i druga sprawa z tym także związana, decyzja warszawskiego sądu, który nie aresztował Arkadiusza E., pseudonim Hos, co zdaniem ministra sprawiedliwości naraża na fiasko prace śledczych z kilku krajów, którzy usiłowali go schwytać przez półtora roku. Hos ma zarzuty związane z oszustwami metodą na wnuczka. To ta znana jest pewnie części naszych słuchaczy. Na łączną kwotę blisko 3 milionów złotych. Jego ofiarami były starsze osoby, także mieszkające w Niemczech, Austrii, Szwajcarii. Hos przyznał się do winy. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa nie uwzględnił wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie. Zastosował poręczenie w wysokości 300 tysięcy i dozór policji. Jak pan jako wiceminister sprawiedliwości ocenia ten wyrok?
No, ten wyrok nie ma nic wspólnego z sprawiedliwością, no, to jest wręcz skandal. No, kolejny skandal niestety w sądownictwie. Człowiek, który oszukał, okradł bezczelnie starsze osoby, bezbronne często, które miały dobre intencje, chciały pomóc swoim wnukom, Po prostu. I okradł ich na kwotę, mówi się, że ponad 4 milionów złotych i sąd go wypuszcza za 300 tysięcy złotych. No to jest skandal. To jest sprawiedliwość. To po prostu właśnie to jest polski, to są właśnie polskie sądy jak soczewce. To co sobie mają pomyśleć takie kolejne osoby, które będą chciały postępować w podobny przestępczy sposób okradać polskich seniorów. To co sobie mają pomyśleć, że oni sobie mogą śmiać z państwa i robić dalej dokładnie to samo.
A może to jest jakiś manifest przeciwko ministrowi sprawiedliwości, przeciwko rządowi obecnemu, właśnie wymiaru sprawiedliwości, który choć prokuratura doprowadza, policja doprowadza, to my przecież my decydujemy, prawda, jako sędziowie.
No to jeżeli by tak miało być, to by było jeszcze gorzej, bo to by oznaczało, że swoje partykularne interesy sędziowie przekładają nad funkcję, którą powierzyli im obywatele, to znaczy nad sprawowaniem sprawiedliwości. Ale sędziowie muszą pamiętać, że są od tego, aby dbać o sprawiedliwość. I przykre jest to, że prokuratorzy i w jednym i w drugim przypadku, o którym ojciec wspomniał, prokuratura oczywiście się odwołuje od tych skandalicznych decyzji i będzie walczyła, żeby było inaczej w Polsce, ale przykre jest to, że w tak oczywistych sprawach musi się tutaj toczyć walka prokuratury ministra Ziobro z polskim takim zgniłym systemem sądowniczym. To jest naprawdę bardzo przykre. Bo z drugiej strony, jeżeli ojciec wspomniał o kwestii prawie 300 tysięcy odszkodowania dla gangstera, który przypominam, no co prawda okazało się, że nie miał nic wspólnego z tym morderstwem, natomiast odsiaduje wyrok 25 lat za inne morderstwo, tak? I tak czy siak był w celi. Zresztą przez większość czasu w tej samej celi. I sędzia uznał, że to jest, że należy mu się 300 tysięcy odszkodowania, bo ta cela była za ciasna. No przecież to dla mordercy. Że to jest absurd. Gdyby to było tak, że zabiera się go z wolności, no to można rozmawiać o szkodowaniu, natomiast on i tak był w celi. Dlatego no, to jest jeszcze sędzia Tuleja, jakby opierając się w sposób, no, powiedziałbym, uwłaczający w ogóle organom państwa, wygłasza polityczny manifest. No, to po prostu pokazuje, że no, musimy obrać twardy kurs na reformę sądownictwa.
Tuleja, coś to nazwisko mi mówi.
No tak, no to jest ten sędzia, który wcześniej wydawał również skandaliczne wyroki, między innymi posądził przedstawicieli państwa polskiego, którzy walczyli z korupcją, o to, że zachowywali się tak jak do czasów stalinowskich. A potem dokładnie na podstawie ich pracy skazał, którą wykonali ci funkcjonariusze, wydał wyrok skazujący. No po prostu no, w głowie się nie mieści. No w głowie się nie mieści, że takie osoby mają w Polsce tak dużą władzę. Oni mają większą władzę od polityków, bo ja nie mogę nikogo wsadzić do więzienia, nie mogę mu odebrać majątku, a sędzia może. To jest ta różnica.
No to życzmy sobie na koniec takiej elementarnej choćby sprawiedliwości, panie ministrze.
No my dzień i noc pracujemy nad tym, aby polski wymiar sprawiedliwości wyglądał lepiej. Mamy w tym zakresie już pewne sukcesy, ale z dnia na dzień nie da się tego zrobić. Przedstawiamy kolejne projekty ustaw, mamy już prawie 50 w Sejmie i liczymy na to, że krok po kroku będziemy wszystkie te elementy polskiego wymiaru sprawiedliwości zmieniali na lepsze dla Polski, dla naszych obywateli.
Bardzo dziękuję. Wiceminister Sprawiedliwości, pan minister Patryk Jaki był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.